pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Zielona Góra po takiej zimowej, feryjnej przerwie wraca na antenę w studio przy mikrofonach Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Maryna Kopi, Nowoczesna.
Dzień dobry Państwu.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dzień dobry, witam.
Arkadiusz Domorowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Panu.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Kłaniamy się i rozpoczynamy dzisiejszy program. Tematów nie brakuje, te ostatnie tygodnie przyniosły wiele powodów do dyskusji. Takim jednym w Zielonej Górze istotnym w ostatnim czasie to jest ocena. Jedni nazywają to rewitalizacji, inni bezdusznej wycinki drzew, bez pomysłu, bez planu na szkodę Zielonej Góry. A jak Państwo oceniacie dyskusję i sam temat, z którym mamy do czynienia, więc to jest z jednej strony właśnie sytuacje związane z tymi inwestycjami parkowymi w Zielonej Górze, ale nie tylko inwestycjami, choć także kolejnym tematem na przykład będzie budowa ścieżki rowerowej z Dzikiej Ochli do Ochli właśnie. I nie tylko tam, bo dyskusji i mieszkańcy co jakiś czas wskazują różne kolejne miejsca i sytuacje. Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Szanowni Państwo, ta sytuacja, już można powiedzieć, że kolokwialnie jest bardzo niebezpieczna, może nie kolokwialnie, ale jest bardzo niebezpieczna dla miasta, ponieważ wycinka drzew już jest na taką skalę, że to już przekroczyło pewną granicę. Nie możemy się dziwić temu, że społecznicy, jacyś aktywiści miejscy mają już tego dosyć, bo w ostatnich dniach było zorganizowane kilka konferencji i takich manifestacji w obronie właśnie drzew zielonogórskich czy Zielonej Góry, po prostu miasta zielonego. Widzimy na przestrzeni tutaj ostatniego roku dość zintensyfikowaną działalność w postaci wyrąbu drzew i nie tylko takich, które są potrzebne pod inwestycje, bo tutaj nie możemy mówić o tym, że one są niewskazane, tak? Jeżeli jakaś część miasta jest wycinana po to, żeby powstała jakaś część inwestycyjna, choć powinna być skonsultowana. Ale są tu wycinki w takich miejscach jak centrum miasta i centrum miasta, Śródmieście, jest pozbawiane zieleni. To jest po pierwsze. Wszystkie drzewa w mieście, które de facto nie wiadomo, czy one były stare, czy zniszczone, czy miały spowodować ewentualnie jakieś zagrożenie, bo nikt nie przeprowadził chyba takiej dosadnej inwentaryzacji zieleni miejskiej. One są po prostu wycinane w jakichś takich kuluarach, można powiedzieć, Urzędu Miasta, gdzie podejmowane są decyzje na ten temat i Zielona Góra
nie jest to konsultowane właściwie.
Nie, tak? Jest konsultowane. I to są te tereny tutaj centralne miasta odnośnie deptaku, tak jak widzimy, różnych drzew, które dotyczą gdzieś tam Śródmieścia. Oczywiście Zielona Góra jest zielonym miastem, ale ta zieleń i te drzewa są oczywiście w okolicy Zielonej Góry, w tej starej, tej nowej części miasta, a nie w starej. Bo stara część miasta, czyli ten deptak Śródmieście, jest niestety pozbawiony zieleni i taki też przykład tej bohaterów Westerplatte, która również została pozbawiona zieleni. No miasto staje się po prostu betonowe i to się mieszkańcom nie podoba. Brak komunikacji i konsultacji z mieszkańcami.
Arkadiusz Domorowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan popełnił wiersz na temat tej wycinki nawet. Także bardzo proszę, że nie tyle wiersz, co opinia w temacie.
Wierszem nie powiem, bo to tak łatwo nie jest wymyśleć na poczekaniu. Natomiast na pierwszy rzut oka faktycznie, że ta wycinka drzew może wyglądać, jakby miała taki wymiar, rzekłbym nawet monstrualny, ale trzeba zrozumieć także, że po prostu rozpoczęło się wiele inwestycji w wielu miejscach i te inwestycje niestety wymagają wycinki drzew pod tę inwestycję, a że tych inwestycji jest wiele. Niedawno chwaliliśmy budżet miasta Zielonej Góry, że jest tam ponad miliard złotych na wiele właśnie inwestycji, że jest on bardzo proinwestycyjny i te inwestycje właśnie się rozpoczęły. I dlatego to ma taką ogromną, monstrualną skalę, bo tych inwestycji jest kilka i toczą się one właśnie w jednakowym czasie. Co do drzew w centrum miasta, o których wspominał tutaj kolega, no nie wierzę, że są wycinane zdrowe drzewa. Jeżeli były one wycinane, to na pewno było to spowodowane ostatnimi orkanami. Ja sam znam osobę, na której samochód przewróciło się drzewo i pomstowała ona na to, że jakby nie ma prowadzonej pewnej gospodarki zarządzania drzewostanem w mieście, że te chore drzewa, te słabe drzewa powinny być wycinane. I dzisiaj, kiedy drzewa są wycinane, bo jestem przekonany, że są to drzewa chore, właśnie zniszczone przez orkan Xawery, no to podnosi się wielkie larum. Oczywiście są pewne niedomówienia, rodzą się pewne pytania, ale tutaj siedzący radni pewnie pamiętają, że sami podejmowali uchwałę o tym, co się z takimi drzewami dzieje, bo też rodzą się pytania, co się z tym drzewem dzieje. Rzekłbym nawet, że czasem mam wrażenie, że pewni społecznicy sugerują, że radni albo pan prezydent Kubicki pali sobie tym drzewem w kominku. Tak nie jest, bo drzewo albo idzie w rozliczenie tym firmom, które wycinają, przeprowadzają tą wycinkę, bądź też mieszkańcy Zielonej Góry mogą te drzewo wykupywać, a nawet po orkanie Xawerym część tych drzew, które zostały pocięte, to MOPS wyznaczył najbiedniejsze rodziny tutaj w okolicy Zielonej Góry i to drzewo było przekazane tym rodzinom. Także drzewo ostatnio było przekazane schronisku w Zielonej Górze. Także jakby z tym to nie jest tak, że te drzewo trafia w przypadkowe ręce. I też nie jest tak, że są wycinane po prostu zdrowe drzewa.
Bożena Arunowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Jak to jest?
Ja również jestem przygnębiona jako rodowita zielonogórzanka tym, co się dzieje w zakresie zieleni, bowiem atrakcyjność i jakość zamieszkiwania w naszym mieście jest związana przede wszystkim z zielenią tego miasta. Zresztą tożsamość miasta, imię miasta Zielona Góra świadczy o tym, że to ma być Zielona Góra, a nie betonowa, zaorana góra. I nie jest tak, jak tutaj pan Dąbrowski mówi, że wycinane są drzewa chore. Wycinane są drzewa zdrowe. Przykładem pnie pozostawione na drodze do Ochli pod ścieżkę rowerową. Nawiasem mówiąc, ta ścieżka rowerowa planowana jest prawie 2 lata, bo ścieżka rowerowa powinna powstać już 2 lata temu. Plany nie zostały zrealizowane i teraz nasz chybcika tnie się drzewa, aby byle gdzie, byle jak poprowadzić ścieżkę rowerową. Również w centrum miasta te pojedyncze drzewa, o których tutaj wspominał pan Maciejewski, są wycinane zdrowe. Kasztanowce, które zostały wycięte przy Filharmonii, przy Kościele Matki Bożej, były drzewami zdrowymi. Najlepszy dowód na to, że wymagały zgody konserwatora zabytków. I tutaj też mam żal do wojewódzkiego konserwatora zabytków, że taką zgodę na wycięcie tych drzew w tej starej architekturze miasta...
No tak, ale miasto planuje nasadzenia i mówi, że w tych miejscach pojawią się nowe drzewa.
Nasadzenia nie załatwią sprawy od zaraz. Nasadzenia są wielkości 2-3 metrów drzewa, natomiast klimat właśnie tego miejsca, także dla koncertów filharmoników zielonogórskich, stwarzało to miejsce, które było wśród drzew. I powiem tak, że największym bogactwem naszego miasta jest właśnie zieleń. Zieleń w postaci drzew, ale także w postaci winorośli. I myślę, że rekonstrukcja tej historycznej wartości miasta razem z tą współczesnością, która wiąże się z rozwojem przemysłu, rozwojem nowej infrastruktury publicznej, jest do pogodzenia, absolutnie jest do pogodzenia i dlatego ludzie chcą mieszkać w Zielonej Górze, bo doceniają właśnie tę zieleń. Ja tylko dodam, że z jednej strony jest to ogromny majątek, ogromna wartość miasta, a z drugiej strony zieleń miejska załatwia w najtańszy sposób oczyszczanie miasta ze smogu.
Do smogu przejdziemy za chwilę. Marek Kamiński, czy miejska zieleń jest zagrożona?
No wygląda na to, że jest ten problem. Szkoda, że w Urzędzie Miasta nie ma jednak tego ogrodnika miejskiego. To byłby chyba jakiś...
Był, ale
się zmył, tak?
Został szybko usunięty.
No właśnie, bo to byłby chyba jakiś skuteczny, merytoryczny hamulec dla niektórych zapędów urzędniczych. No bo jeżeli ktoś po prostu nie wie, nie zna się, no to idzie z siekierą i tnie równo z trawą. No jakoś tak śmiesznie będą wyglądały ścieżki rowerowe ciągnące się gołym polem i kto będzie miał ochotę w pełnym słońcu tam dymać rowerem, to mam duże wątpliwości. kłóci to się z taką tą ideą, która w końcu jest istotna i ważna i w cywilizowanych krajach mocno respektowana, zrównoważony rozwój, czyli inwestycje tak, ale w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Tutaj gdzieś tam w tym pędzie takim za rozwojem miasta inwestycyjnym ucieka to pojęcie i to jest smutne, że próbuje się po prostu szybko wydać te pieniądze. Oczywiście budżet jest inwestycyjny i chwała za to, że taki udało się skonstruować, ale one muszą być budowane z poszanowaniem tych reguł, które w cywilizowanych krajach obowiązują. A myślę, że takim krajem jesteśmy.
Dla mieszkańców skala tych działań jest szokiem. Marlena Kopi, Nowoczesna.
Zdecydowanie przeciwni jesteśmy takiej, ja uważam, rabunkowej wycince. Nie boję się tego słowa, dlatego że Zielona Góra jest miastem zadrzewionym, pełnym zieleni. Dotąd przynajmniej tak była. Przyciągało to wielu ludzi spoza tego miasta, którzy chcieli tu się osiedlać i była to wartość dodana. W tej chwili działania Urzędu Miejskiego właściwie są bez jakiegoś większego planu. Wycina się piękne, wspaniałe drzewa w centrum miasta, to co już poprzednicy moi mówili. Wielki dom, który był koło sądu, który po wycięciu się okazało, że pień jest zdrowy, świetnie zakorzeniony.
Ale to na wniosek sądu zdaje się, tak?
Na wniosek sądu.
Ale to nie każdy wniosek należy rozpatrywać pozytywnie.
Oczywiście, że tak.
I to, co się dzieje w Parku Sowińskiego też...
Wniosek jest wnioskiem, nie każdy trzeba rozpatrywać i po to są organa, które powinny się temu dokładnie przyjrzeć. Tu rzeczywiście konserwator miejski zdaje się, że podjął decyzję taką i to mam trochę też żalu i pretensji o to. Miasto musi być zielone. To jest nasza wartość dodana. Jeżeli rozmawiamy z ludźmi, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry, to między innymi skłania ich to, że jest miasto zielone, w którym można się odsiedlać, dobrze wychowywać dzieci. Pan prezydent ostatnio powiedział, że on woli być drwalem niż zaprzepaścić szanse rozwojowe. To nie jest tak. Pan prezydent nie ma być ani drwalem, ani nie ma zaprzepaszczać naszych szans rozwojowych. Ma tak zarządzać miastem, żeby ono było i dobrym miejscem do mieszkania, i dobrym miejscem do pracy.
Wczoraj na Facebooku Piotr Natkański opublikował fragment dokumentu strategii miasta dotyczące właśnie rozwoju zieleni i dokumentu, który został przyjęty przez miasto. To jest istotne. I tutaj mamy taki cytat: estetyka poza centrum należy do słabych stron miasta. Tereny zieleni są źle utrzymane i wypierane z miasta przez inne funkcje. Powierzchnia zieleni publicznej w centrum miasta jest niewystarczająca. No i jeszcze jedno założenie. Miasto jest lepiej wypromowane w Polsce i rozpoznawane jako modne do mieszkania miasto w zieleni. No i to z tym zostawiam może dyskusję o zieleni. Myślę, że do tematu wracać będziemy, ale Bożena Ronowicz mówiła o smogu, o tym, że ta zieleń mogłaby być naturalną formą ochrony jakości powietrza,
też powiem,
takim filtrem.
Zieleń łagodzi pewne emocje nasze, prawda? Jest takim elementem kulturowym naszym. I odczuwam od jakiegoś już dłuższego czasu, że właśnie taka w sposobie bycia prezydenta pojawia się taka agresja, niekulturalny sposób przedstawiania pewnych spraw miasta w momencie, kiedy...
To znaczy, gdyby miał więcej zieleni wokół siebie, byłby bardziej łagodny.
Myślę,
tak?
Że złagodziłaby ta zieleń jego emocje w różnych sprawach, a przede wszystkim w kontaktach z mieszkańcami, bo to, co się dzieje w tej chwili w kontaktach z mieszkańcami, no to już więcej niż niekulturalne.
A Rada Miasta... Mi się bardzo podoba właśnie to, co powiedziała pani prezydent Ronowicz, też dużo nasadzeń na Nowogrodzkiej.
Ale to związków nie widać jakoś specjalnie.
Ale tam jest prezydent z Platformy Obywatelskiej, pani Gronkiewicz-Waltz, więc
dobrze,
ona
to dajmy głos
miastem.
Platformie Obywatelskiej, Marek Kamiński. Radni przyjęli ostatnio uchwałę dotyczącą walki ze smogiem. 500 tysięcy rocznie z budżetu na wymianę pieców. Pytanie, czy, bo to też jest oceniane, czy skala takiego działania poprawi jakość z jednej strony, z drugiej strony czy to jest rzeczywisty problem, czy może komunikacja, jak to państwo
ja myślę,
oceniacie?
Że to jest na razie program pilotażowy, no bo ta kwota jakby to sugeruje, bo ona nie jest jakaś powalająco duża, natomiast warto w ten sposób iść, szczególnie, że wiele miast Wcześniej, no niestety, Zielona Góra nie korzystała z tego programu Kawka, tak jak Gorzów, że rzeczywiście gwałtownie tam wiele wymieniono tych smogowych źródeł ciepła. W Zielonej Górze to niestety nie udało nam się. Ten program, który dzięki moim kolegom radnym Platformy została przyjęta i myślę, że nikt nie będzie teraz rzucał kłód pod nogi, żeby szybko ona weszła w życie, bo do końca chyba roku trzeba w jakiś sposób spożytkować te środki i wtedy dokonać wymiany tych źródeł ciepła. Na pewno jest sporo jeszcze przed nami. To jest dobrze, że ten pilotaż w ten sposób został rozpoczęty. Brakuje mi trochę tam też jakiegoś elementu edukacyjnego. Myślę, że to jest ważne, że nie tylko sama wymiana, ale też uświadomienie mieszkańców, że warto to robić. Czyli w kolejnej odsłonie tego programu antysmogowego powinien taki aspekt edukacyjny też tam się znaleźć. Warto odżałować środki na to, żeby uświadomić wielu mieszkańcom, że no palenie oponami w piecach to niekoniecznie
jest dobre.
Czy my
wiemy, ile w mieście mamy tych pieców właśnie, tych takich kopciuchów?
Ja myślę, że to jest dość łatwe do inwentaryzacji, którą powinien zrobić ZGKiM. Komórki tego typu są tam w tej instytucji władne, żeby tego dokonać. I po takiej inwentaryzacji można właśnie już wtedy bardzo precyzyjnie dobrać środki do tego i narzędzia takie, aby autentycznie ten smog przestał być jakimś tam problemem.
Przed przyjęciem uchwały.
Mówienie o tym, że to diesle nam robią ten smog, to jest po prostu bajka totalna. Samochody dieslowe od wielu, wielu lat.
Ale słyszał pan, że wielu producentów w tej chwili rezygnuje z produkcji diesla.
No i
diesla.
Szereg miast zamyka.
Tak, no ale to dla samochodów jakiegoś tam określonego rocznika, prawda, bo te nowoczesne silniki, no mamy, przecież kupujemy autobusy dieslowe, tak? Poza elektrycznymi i co? Gdyby tak było, to byśmy ich nie kupili. Bo nawet by nam Unia Europejska na to nie pozwoliła.
Marlena Kopi, Nowoczesna.
Wymiana pieców jest jak najbardziej słuszna i tu miasto nie powinno tylko się zamknąć jako do programu pilotażowego przez jeden rok, tylko powinno to być sukcesywne, doprowadzić do wymiany całych piecy. Natomiast ja uważam, że problem smogu to nie jest tylko sprawa wymiany pieców. One są oczywiście najważniejsze i stwarzają najwięcej zagrożeń, ale chodzi o całą politykę, która jest skomasowana. To znaczy tak, budowa ścieżek rowerowych, zachęcanie ludzi do tego, żeby jeździli na rowerach, ograniczali jazdę samochodami. To się wiąże z tym zmiana przyzwyczajeń. Mieliśmy przebudowę ulicy Westerplatte. Trzeba było pomyśleć o tym, że może jednak podjąć kroki, żeby ją troszkę zawęzić, a umożliwić w większym stopniu ruch rowerowy.
Rowerzyści przegrali,
niestety. To jest również kwestia tej zieleni, którą tak pan prezydent w tej chwili wycina, a jest ona bardzo konieczna. To jest kwestia zabudowy miasta, tworzenia tak zwanych możliwości przewietrzania miasta, o czym się zapomina i zabudowuje bez ładu i planu żadnego miasto Zielona Góra. A powinny być korytarze, które pozwalają na naturalne przewietrzanie miasta. To jest również problem zwiększenia ilości na przykład autobusów elektrycznych, co jest bardzo słuszne i tak w tą stronę należy iść, a nie kupować diesle jednak moim zdaniem. To jest również zwiększenie linii autobusowych, bo ludzie mówią, że nie wszędzie autobusy docierają, więc więcej przystanków linii autobusowych, a może też wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla
Niektóre samorządy się decydują
po to, żeby ograniczyć ruch samochodowy.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Smog to jest tak naprawdę już skutek, a musimy tu mówić o przyczynie tego, dlaczego ludzie tak palą w tych piecach, jak tu wspomniał kolega z Platformy. To nie jest tak, że ludzie palą czymkolwiek, bo im się tak podoba. Ludzie po prostu nie mają. Mamy głodowe pensje. W większości przypadków są to około, można powiedzieć, 2000 brutto.
Mowa o ubóstwie energetycznym.
To jest ten kluczowy aspekt całego smogu, bo nikt nie chce palić się oczywiście oponami czy jakimiś śmieciami. Wolałby je wyrzucić, a zapalić czymś konkretnym.
Ale z drugiej strony mamy wydajność energetyczną pieców, także to też, myślę, są takie naczynia połączone ze sobą, prawda?
Zgadza się, tak. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, tu trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przez te wiele lat ten aspekt w ogóle nie był poruszany, a były to rządy Platformy, które na to pozwoliły. Teraz Platforma wymyśla, oczywiście to mówię w Zielonej Górze, zdrowe rozwiązanie i fajne rozwiązanie na problemy, które stworzyła. Stworzyła przez te wiele lat. Dobrze, że teraz to się naprawia, zwraca się uwagę na jakość powietrza, choć ona była i tak podobna z pewnością od lat 90., jak nie wcześniej, bo palono oczywiście wszystkim. Jest to temat bardzo...
Platforma...
Więc
dobrze, kolego, że teraz... nie rządziła, więc spokojnie.
Ale ja mu tak powiedziałem, że przez ostatnie te 10 lat, ostatni okres, to teraz to jakby to nie ma wpływu, bo pan mówi, że to jest, że ludzie palą oponami i tego trzeba zabronić.
Jest niska świadomość społeczna ludzi.
Druga sprawa, dokładnie, edukacja, ale to, że będą dofinansowane piece w wysokości, nie wiem, 80%, to pytanie, ile taki pies kosztuje i czy tych ludzi będzie stać na kolejne dopłaty 20%. Bo to jest tutaj problem. To nie są mieszkania czy domy ludzi, którzy, na których stać, tak? Na jakiś tam wartościowy opał czy wymianę pieców węglowych, które są, nie wiem, mają specjalne filtry pozwalające, nie wiem, lepiej oczyścić ten dym. I na tym powinniśmy się skupić. Jeszcze przeczytałem ostatnio gdzieś właśnie tam w artykułach i to chyba koledzy z Platformy tutaj pana przekazywali takie informacje, że w Zielonej Górze jest około 2600 takich pieców, takich kopciuchów tak zwanych. Więc faktycznie ta kwota 500 tysięcy złotych przeznaczona jest symboliczną, takim pewnie rozpoczęciem
pilotaż,
rozpoczęciem tego procesu wymiany tych pieców, ale można byłoby tu śmiało policzyć, jaka konkretna liczba jest potrzebna.
A propos
kwota
walki z smogiem i tego, co robiła Platforma i PSL, no to mamy rozstrzygnięcie Trybunału Unijnego, który stwierdził, że w latach 2007-2013 Polska nie wywiązywała się z tych norm unijnych i w związku z tym być może spotkają nas miliardowe kary za właśnie tą źle prowadzoną politykę w tym zakresie. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja również podpisuję się pod tym, że to jest program pilotażowy, natomiast brakuje mi w mieście kompleksowego programu do walki ze smogiem. Jedną część, że tak powiem, załatwiają radni w postaci uchwały dotyczącej dofinansowania do pieców i chcę powiedzieć, że ten pilotażowy program spotkał się z bardzo dużym odzewem ze strony mieszkańców. Wielu mieszkańców już w tej chwili chce skorzystać z tego dofinansowania. W związku z tym nawet podejrzewam, że w tym roku kalendarzowym, może nie tej zimy jeszcze, ale na przyszłą zimę zabraknie tych pieniędzy nawet dla tych osób, które już w tej chwili deklarują wolę zmiany tego źródła ogrzewania. Natomiast to jest jeden taki punkt. Drugi punkt, chociaż pokazujący, to jest z inicjatywy mieszkańców, że powstała tablica wskazująca nam, jaki jest poziom zanieczyszczenia w naszym mieście. Możemy codziennie sprawdzać na tejże tablicy, czy jesteśmy truci, czy też nie. Natomiast...
To są dane z jednej stacji przy ulicy Krótkiej.
No, ale coś już jest, jakiś punkt. I to są wszystko inicjatywy, bym powiedziała, oddolne mieszkańców. Natomiast nie ma dbałości prezydenta o całościowe działania antysmogowe, działania, które były związane z likwidacją tego smogu tu w Zielonej Górze i poprawą przede wszystkim powietrza. Wręcz nawet powiem, to się wiąże właśnie z tymi wycinkami, że są działania zwiększające ten smog, no bo wycinki drzew sprzyjają temu, że ten smog będzie rozpowszechniany. I jeszcze jedna rzecz. Wydajemy bardzo dużo pieniędzy w tej chwili na komunikację miejską. I nie w tym rzecz jest, aby ta komunikacja była piękna, ekologiczna i tak dalej, ale żeby doprowadzić do zrezygnowania właśnie nas wszystkich, także nas tutaj siedzących w studiu, z samochodów i przesiądnięcia się na autobusy, te ekologiczne autobusy. Jeżeli te autobusy piękne, ekologiczne będą jeździły puste albo niewypełnione w takim zakresie, że...
To tego efektu nie będzie.
To tego efektu nie będzie. To się mija wtedy z celem. Ja tylko jeszcze powiem, że zachęty w różnych miastach, ja jestem ciekawa, czy MZK nasze bada efektywność tego naszego transportu pod kątem wypełnienia mieszkańcami, którzy podróżują tymi autobusami naszymi miejskimi, bo na przykład wiem, że Rzeszów takie badania prowadzi, i w ciągu ostatnich lat na transport miejski przesiadło się prawie 30% mieszkańców.
No to ciekawe statystyki.
Ale też dodatkowe są bodźce, na przykład przystanki w ramach też programów unijnych, wymiany taboru na elektryczny, przystanki w Rzeszowie są ogrzewane.
O, to by się przydało, szczególnie teraz.
Właśnie teraz. Latem są klimatyzowane.
I już Arkadiusz Dobrowski,
to zachęca też do oczekiwania jakiegoś
smog
dłuższego.
Jest takim tematem, na którego można by było pisać prace pewnie doktorskie, albo i książki wszelkiego rodzaju.
Ja jeszcze tylko przerwę, panie Dobrowski. Jeszcze jedną rzecz. Na ostatniej radzie powiedziałam, że takim doraźnym, ale to doraźnym działaniem antysmogowym jest wprowadzenie oczyszczaczy powietrza do żłobków i przedszkoli, bo no, nie wskazanie
urządzeń,
tak, które są i to robią już samorządy warszawski, krakowski, wrocławski, poznański, więc warto by było dla naszych dzieci to również zafundować, a nie wyprowadzać w czasie no, największego skażenia na powietrze.
Arkadiusz,
przepraszam,
i w zasadzie tutaj
głos.
Już wszystkie te aspekty zostały poruszone. Na pewno edukacja. Tutaj słusznie Paweł zauważył także, że tych osób, których nie stać na opał i palą różnego rodzaju śmieciami, oponami, nie będzie stać na ten wkład własny do kotłów piątej generacji, bo kotły piątej generacji, cena ich rozpoczyna się mniej więcej od 5000 zł i te pieniądze trafią znowuż do tych, których tak naprawdę stać na to, żeby sobie samemu te piece kupić. Niemniej jednak dobrze, że ten program pilotażowy jest uruchomiony. Natomiast ja chciałbym po prostu, żeby, bo cały czas mówi się o tym smogu, mówi się, a tak w zasadzie to się niewiele w tym kierunku robi. Ja chciałbym, żeby po prostu wprowadzić takie rzeczy na dzień dobry już od teraz, które można uruchomić, tak? Czyli wprowadzić taki numer telefonu po prostu, pod który w każdej chwili można zadzwonić. Niby taki numer jest, ale też mam taką feedback od mieszkańców.
Donieść na sąsiada, tak? Czy...
To nie jest donoszenie, to jest zwiększanie świadomości obywatelskiej. My musimy wszyscy wiedzieć o tym, że tak to funkcjonuje na przykład w Niemczech. I niestety, jeżeli ktoś pali tymi oponami, zatruwa mnie, zatruwa moje otoczenie, no to niestety muszą go spotkać przykre konsekwencje. I taki numer, uważam, powinien być uruchomiony, gdzie można...
Był też pomysł, żeby wysyłać drony, prawda? I które mogłyby w jakiś sposób tam sprawdzać
tu jakość
powietrza.
Ale są pewne rzeczy, które można zrobić już teraz, czyli uruchomić na przykład taki numer telefonu. Druga sprawa, jeżeli mamy tą tablicę i jeżeli ona wskazuje na przykład, że jest zanieczyszczenie, to powiedzmy, można by było w te dni zakazać wjazdu samochodów do centrum, tak? Tylko te upoważnione samochody, czy też uprzywilejowane. Są pewne rzeczy... Problem smogu na przykład w Londynie i w Dublinie pojawił się już w 1950 roku i jedynym miastem tak naprawdę w Polsce, który przyjął podobne rozwiązanie, jest Kraków, gdzie od 1 stycznia 2019 roku nie będzie można palić w ogóle węglem już. I to są bardzo odważne rozwiązania, radykalne i trzeba po prostu takie rozwiązania wdrażać także w innych miastach Polski i tak samo u nas.
Marlena Kopi zgłaszała się.
Tak, chciałam powiedzieć, że również nie należy zapominać o naszej elektrociepłowni, bo ona w tej chwili podjęła projekt i rozszerza dostęp do mieszkańców. To obejmuje przede wszystkim tą starą część miasta i to jest też bardzo dobre rozwiązanie.
Mówicie tutaj była już
państwo,
taka akcja przyłączania mieszkań komunalnych.
Mówicie tu państwo o tym, że nie stać ludzi na to, żeby nowe piece stawiać, ale rozwiązanie tego typu, że podłączanie do elektrociepłowni właśnie umożliwia obniżenie kosztów takich rodzin, których nie stać na to, żeby piece były, ponieważ to się wiąże z kosztami, które prowadzi elektrociepłownia i prowadzi miasto, a nie dotyczy to aż tak w takim dużym stopniu mieszkańców, więc myślę, że to też należałoby o tym aspekcie dużo.
Marek Kamiński?
No nasza ciepłownia jest na gaz, więc tym bardziej należałoby właśnie chyba w ten program antysmogowy włączyć naszą właśnie, tym bardziej jeszcze, tak, nie ściągany gdzieś tam za granicę, włączyć elektrociepłownię, która korzysta przez także i z różnych projektów bardzo dużych, krajowych i wtedy taka kompilacja pomysłów tutaj miasta plus elektrociepłowni dałaby na pewno z pewnością ten efekt geometryczny, a nie jakiś arytmetyczny.
Na koniec jeszcze jeden temat, bo w toku dyskusji dotyczącej przyszłości Zielonogórskiego Szpitala wyszła na jaw także kwestia tego, w jaki sposób miasto Zielona Góra wspiera Zielonogórski Szpital właśnie, Szpital Uniwersytecki. No i oczywiście można powiedzieć, że wspieramy uniwersytet, więc w związku z tym w jakiś sposób także szpital z jednej strony. Z drugiej strony co jakiś czas wspierane są poszczególne programy Natomiast nie ma takiej stałej dotacji, która byłaby przeznaczana na rozwój placówki, która w większości zdecydowanej jednak wspiera potrzeby zdrowotne mieszkańców. Ostatnio na sesji Rady Miasta podjęto uchwałę, gdzie kilkadziesiąt tysięcy złotych przekazano szpitalowi. Przekazujemy środki na lotnisko duże, na inne instytucje, wspieramy sport, także sport zawodowy. Czy szpital, o czym mówił z kolei tutaj prezes spółki tej szpitalnej Marek Działoszyński, nie powinien mieć wyższej dotacji z miasta właśnie ze względu na to, że jest w mieście, że to miasto jest z tym szpitalem związane, to z jednej strony, z drugiej strony w końcu to jest pracodawca, chyba jeden z największych w Zielonej Górze. Bożena Aronowicz.
Dyskusja, która wywiązała się na ostatniej sesji Rady Miasta, to przyznam się, dla mnie była zaskoczeniem, dlatego że myśmy dyskutowali nad pieniędzmi, które de facto tą skromną kwotą 70 tysięcy bodajże złotych, którą przeznaczyli radni, sami radni z tej puli przyznanej do rozdysponowania. W tym roku akurat to było 150 tysięcy złotych. Natomiast od wielu lat faktycznie w budżecie miasta, ja pomijam ostatni okres, kiedy szpital stał się częścią uniwersytetu jako baza szkoleniowa dla Wydziału Lekarskiego. Natomiast ta część lecznicza jest dofinansowywana przez miasto od wielu lat w kwocie 300 tysięcy złotych. Taka kwota jest w każdym budżecie rezerwowana zarówno dla szpitala, jak i dla polikliniki. Oczywiście jest to niewspółmierne, czyli oprócz tego, co radni tutaj zarezerwowali, jest ta kwota tych 300 tysięcy złotych. Jest to oczywiście niewielka kwota, biorąc pod uwagę budżet szpitala i zakres świadczonych usług, także w porównaniu z polikliniką, której oczywiście budżet jest mniejszy. Natomiast pojawiają się okresowo różne sprawy, w których również miasto pomaga i partycypuje. Mhm. Pamiętam, za czasów swojej kadencji prezydenckiej była taka sytuacja, że była awaria na bloku operacyjnym. W zasadzie razu została podjęta decyzja przeze mnie, ale także zaakceptowana przez radnych, rozdysponowania dosyć pokaźnej kwoty, zdecydowanie przewyższającej te 300 tysięcy złotych na szpital. Natomiast bym powiedziała, niesmaczna była ta dyskusja. To, co mówiłam, prezydent ma problem z nami, z komunikowaniem się, brakuje mu tego otoczenia zielonego i bardzo był agresywny, wyrzucając kto co i kiedy ma dać na szpital. Myślę, że jeszcze nie dosięgło go jakieś problemy zdrowotne, więc na razie
czyli
tak podskakuje.
Dotacja w górę, jakby takie stanowisko, dotacja w górę.
To znaczy, ja jestem za tym, żeby już po tylu latach zwiększyć tę kwotę.
A może wejść do spółki?
Nie wiem, czy to by było korzystne dla miasta.
Marlena Kopij, Nowoczesna.
Uważam, że miasto w jakimś stopniu powinno finansować szpital. W końcu to jest nasze zdrowie. Natomiast Nowoczesna zaczęła dyskusję na temat budowy nowego miejskiego szpitala, bo w tej chwili tak się stało, że ten szpital jest szpitalem uniwersyteckim, więc ma z założenia troszeczkę będzie miał inne funkcje i cele. My rozpoczęliśmy dyskusję, która przewiduje i chcielibyśmy rozpocząć ją na temat budowy nowego szpitala. Jest w tej chwili projekt budowy szpitala
dziecka. Tych pomysłów tak po prawdzie było już z różnych środowisk wiele.
Z różnych środowisk wiele, natomiast my uważamy, że to nie jest dyskusja, którą można toczyć rok, dwa. To jest dyskusja na wieloletnia i wymaga jakby współpracy wszystkich udziałowców, czyli wszystkich partii politycznych, czy też instytucji, które znajdą się w Radzie Miasta i zakłada wieloletnie wspólne działanie dla dobra mieszkańców. Natomiast jak najbardziej zdrowie w tej chwili wymaga dofinansowania, ponieważ służba zdrowia jakby państwowa i nakłady finansowe ze strony państwa są niewystarczające, a mieszkańcy chorują. Trzeba o tym rozmawiać.
Marek Kamiński, czy miasto powinno wejść do spółki, czy szpitalnej, czy może
zwiększyć
dotację?
Swój udział w finansowaniu szpitala, bo 350 tysięcy rocznie stałej tej opłaty na szpital a 400 tysięcy wyciąga miasto w różnych podatkach i opłatach od szpitala, czyli bilans jest raczej ujemny, to jest takie swoiste kuriozum, więc nie ma czym się specjalnie chwalić. Można zastanowić się nad tym, czy właśnie wchodzić do spółki, czy też po prostu zwyczajnie dotować systemowo, a poza tym jeszcze także i wspomagać różnego rodzaju programy zdrowotne, które gdzieś tam są realizowane
albo
przez
poradnie,
szpital.
Z których korzystają no mieszkańcy.
Nie ukrywajmy, że szpital, który mamy wcześniej wojewódzki, teraz uniwersytecki, no przecież nie zmienił swojego zakresu działania, jest placówką przede wszystkim leczniczą i w dużej mierze obsługuje miasto Zieloną Górę, bo pozostałe przecież powiaty mają swoje szpitale i w dużej mierze one też tam odpowiadają za problematykę zdrowotną mieszkańców w poszczególnych powiatach. Więc trochę dziwne, że się uchylamy tutaj od jakichś znaczącego wspierania szpitala.
Budżet Zielonej Góry to 1 miliard w tym roku, 2018, 70 tysięcy z budżetu przeznaczone na szpital. Nie wygląda to,
nie 70.
To dobrze.
70 to jest tylko z tej puli,
radnych. Tak, i 300 tysięcy
zazwyczaj. Tak.
Arkadiusz Dąbrowski.
Na pewno zdrowie jest według mnie najważniejszą jakby gałęzią, którą powinno zajmować się państwo, czy też samorząd lokalny, dlatego jestem za tym, aby te dotacje zwiększać, aby poprawiać jakość oferowanych usług przez nasz szpital tutaj. Także tutaj sprawa jest jasna i tu nie ma co się rozwodzić, po prostu więcej pieniędzy to jest poprawa jakości usług, to jest większa dostępność do lekarzy, przecież wiemy dobrze, jaki z tym jest problem w zasadzie w każdej części kraju i tu nie ma co się więcej rozwodzić. Chciałbym tylko powiedzieć tutaj, co trochę mnie to rozbawiło, to co pani z Nowoczesnej powiedziała, że Nowoczesna rozpoczęła dialog na temat budowy nowego szpitala. Ja, proszę panią, słyszałem o pomysłach budowy nowego szpitala już wcześniej niż Ryszard Petru w ogóle pomyślał, że założy Nowoczesną.
Ale to nie znaczy, że nie można rozpocząć dialogu i dalej rozmawiać.
Ale to nie wy zaczęliście tą debatę.
Myśmy ją podnieśli od nowa, bo przez ostatnich kilka lat w ogóle nie było publicznej debaty na ten temat.
Precyzyjnie bądźmy, no ten temat funkcjonuje jednak w debacie publicznej tutaj. Dobrze, Paweł Maciejewski jeszcze, Kukiz 15.
Tak, teraz każdy będzie się podpisywał, czyli pomysł był pierwszy z budową szpitala.
Ale rozmawiamy o dotacji.
Więc teraz o dotacji, wiadomo, mamy szpital, który już funkcjonuje i jeżeli dotacje są na poziomie 350 tysięcy złotych rocznie, to są to no, bardzo niskie kwoty, wręcz nie wiem, starczające na jakieś pobieżne może, nie wiem, leki, takie potrzeby. No, co to są za potrzeby, jeżeli mówimy o kwotach 350 tysięcy? Jest to nic w służbie zdrowia. Nawet nie jest to kropelką. Tutaj należałoby znaleźć pieniądze na ten szpital w wysokości pewnie kilku milionów i tutaj należałoby, nie wiem, zlikwidować chociażby lotnisko zielonogórskie i dotować lotnisko zielonogórskie, stworzyć, nie wiem, lotnisko lubuskie i zamiast dotować, wyrzucać pieniądze może nie w błoto, a w powietrze, w loty, tak, to te pieniądze przeznaczyć na dotowanie szpitala i z pewnością byłoby to z korzyścią
można
dla zielonogórzan.
Można jedno i drugie. Budżet jest pokaźny. Więc
tak,
spokojnie.
Ja myślę, że jest właśnie budżet pokaźny, bo wydajemy pieniądze na byle co. Myślę tutaj o łączniku zielonogórskim. Kilkadziesiąt tysięcy gazet, które rozrzucane są za darmo.
Czasami trafiają do kopciuchów.
Tak, i trafiają do kopciuchów i jeszcze nas tutaj trują. Myślę, że ten 1 000 000 złotych, który jest wydawany na tego rodzaju propagandę pana Kubickiego, to...
Chyba, że z dwie strony oddadzą PiS-owi. To
będzie okej. Okay.
PiS dziękuję. PiS dziękuję.
Dobrze, a ja dziękuję państwu za dzisiejszą audycję. Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Kamiński, Platforma Obywatelska, Marlena Kopyń, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu.
Janusz Rzeczkowski, Radio Zielona Góra. Kolejny program za tydzień w sobotę o 9:25.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.